Przystanek Broadway. Musicale wszechczasów, kameralne inscenizacje, wielkie blockbustery i niezapomniane głosy. Zaprasza Mateusz Borkowski.
Witam w przystanku Broadway. Ze mną jest pani Kamila Polit, dyrektorka krakowskiego teatru Varieté. Opadł już kurz po konferencji prasowej, na której usłyszeliśmy plany teatru Varieté na najbliższe 3 lata. No i z jaką energią pani rozpoczyna ten etap swojego życia zawodowego?
No już można powiedzieć, że go rozpoczęłam prawie 2 miesiące temu. Z energią dobrą, optymistyczną. Energii mi nie brakuje. Staram się też nią promieniować na pracowników, bo w naturalny sposób zmiana dyrekcji, zwłaszcza tak powiedziałabym, no duża zmiana dyrekcji, jednak pierwsza od momentu powstania Teatru Varieté, jest w oczywisty sposób no czymś, jakimś dużym wydarzeniem w życiu i każdego pracownika, i organizacji jako takiej. Więc mając tego świadomość, staram się tę zmianę, właśnie tą dobrą energią, zaopiekować w każdy możliwy sposób.
Czy to znaczy, że przeprowadziła się pani do Krakowa, czy będzie pani dojeżdżać, jak to jest?
Nie, przeprowadziłam się do Krakowa. Zresztą w momencie, kiedy podejmowałam decyzję, czy zastanawiałam się nad przystąpieniem do konkursu, to było dla mnie oczywiste, że jeżeli nawet podejmuję tę próbę, nie znałam przecież efektów jej wtedy jeszcze, to jest to jednoznaczne z przeprowadzką do Krakowa, bo wyznaję taką zasadę w zarządzaniu, że szef, lider, kapitan statku musi być na tym statku, nie może do niego dopływać tą szalupą raz na jakiś czas. Wydaje mi się to ważne, bo sprawy dzieją się tu i teraz. Ja czerpię wiedzę i doświadczenie z doświadczeń właśnie i wiedzy pracowników teatru i trudno mi sobie wyobrazić nawet przy rozwoju technologii dzisiaj, że robię to przez telefon czy za pomocą jakiegoś komunikatora i samo bycie w tym miejscu jest, myślę, kluczowe po prostu do tego, żeby zrozumieć i instytucje, poznać ludzi, a jednocześnie no, zarządzać nią w sposób jakiś taki odpowiedzialny i twórczy.
Patrząc na pani życiorys, z jednej strony zarządzanie, produkcja i ta sprawa no, związana z kierowaniem i produkowaniem spektakli, ale można powiedzieć, że no, śmiało jest pani człowiekiem teatru i może dlatego też takie właśnie podejście do kierowania teatrem.
Myślę, że tak. I takie moje doświadczenie zawodowe i jakieś wzory, które tak naprawdę, czy osoby, na których się wzoruję, którzy byli moimi mentorami, czy postaciami ze świata kultury, które gdzieś podziwiam i z kilkoma z nimi miałam przyjemność i zaszczyt współpracować, to faktycznie byli, czy są ludzie, którzy no są w miejscu, w którym pracują, intensywnie w nim jakby uczestniczą. Ta codzienność, tak jak można sobie wyobrazić, no, nie jest zawsze spektakularna i niecodziennie mamy premierę i aktorzy niecodziennie wychodzą na scenę i kłaniają się publiczności i są... I pokazujemy nowy produkt, to ta codzienna praca to jest i administracja, i zarządzanie, wiadomo, ludźmi, budżetem, tematami większymi, mniejszymi, kłopotami, ale to trzeba być blisko, trzeba być na co dzień i tak sobie wyobrażałam od początku jakby sposób mojej pracy i tak będzie przez najbliższe 3 lata.
To jeszcze dopowiem, że ten teatr to teatr muzyczny od początku w pani karierze. I jak pani na ten teatr muzyczny natrafiła w swoim życiu?
Zaczęło się od tego, że pamiętam taki cykl telewizyjny w Starym Kinie, gdzie pokazywane były w weekendy wtedy amerykańskie produkcje filmowe, czy teatralne, muzyczne, spektakle muzyczne, musicale, czy to z Fredem Astaire'em, Ginger Rogers, i to oglądało się, że tak powiem, u mnie w domu. Moi rodzice tym się zachwycali, precyzją wykonania, tym kunsztem, jednocześnie znakomitą muzyką i w ogóle musicalem jako formą, która no właśnie jest, powiedzmy, umowna, ale jest tak pełna w kontekście środków, jakimi się posługuje. No wszyscy doskonale wiemy, że też to aktorstwo musi być, jest pewną umownością, ale jednak musi być na wysokim poziomie, tak samo jak taniec, śpiew, muzyka, to wszystko w tej formie musi działać, żeby widz wyszedł właśnie z wrażeniem no, pewnej powiedzmy, ekscytacji i perfekcji, doskonałości tej formy i żeby, że tak powiem, kupił ten świat musicalu. I to mnie porwało od początku. Pamiętam, jak siedziałam na dywanie w dużym pokoju przed telewizorem i właśnie z moimi rodzicami siedzącymi na kanapie oglądałam te filmy właśnie wpatrzona w ekran i potem w jakiś taki naturalny sposób szukałam spotkania z musicalem, z teatrem muzycznym w Polsce jako bardzo młoda osoba. I faktycznie jest tak, że gdyby nie musical Metro, który zobaczyłam mając naście lat, to mimo tej fascynacji musicalem być może zostałabym dentystką, bo taką karierę też rozważałam. I cóż, to mnie porwało i faktycznie moja pierwsza praca podczas studiów to był teatr muzyczny Roma, dział PR-u, wtedy PR i w ogóle te kontakty z mediami oparte na relacjach z dziennikarzami, a nie tylko na wykupowaniu miejsca reklamowego, to było jakieś nowum też. Na socjologii, którą studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim, obrałam taką specjalizację i to był jakiś taki naturalny krok, że będę szukać możliwości odbycia tych praktyk studenckich i rozwoju, czy też dotknięcia praktycznego tego obszaru public relations właśnie w teatrze. No i w Teatrze Muzycznym Roma, który wtedy też przekształcał się z teatru operetkowego na teatr musicalowy, taki dział public relations był. I tam poszłam, odbyłam praktyki, zaproponowano mi pracę i faktycznie w ten teatr muzyczny wsiąkłam. I tak jest do dzisiaj.
Po drodze jeszcze Studio Buffo, jeszcze Teatr Wielki, Opera Narodowa. Ale czy te początki pracy przy tworzeniu tak naprawdę środowiska musicalowego w Polsce były ciężkie z perspektywy chociażby właśnie tych dziennikarzy, którzy nie za bardzo znali się czy wiedzieli, na czym polega taki nowoczesny teatr muzyczny?
Ciężkie bym nie powiedziała, bo właśnie nawiązując nawet do pierwszego pytania, do tej mojej energii, nigdy mi jej nie brakowało i zawsze z jakąś taką pozytywnym nastawieniem podchodziłam do zadań i wydaje mi się, że to też jakoś promieniuje na ludzi i tak było też wtedy. Faktycznie niektórzy podchodzili może z pewną taką nieufnością, powiedziałabym, ale sięgając do tamtych doświadczeń, nie przypominam sobie, żeby byli jakoś przeciwni, raczej byli ciekawi tego, co i jak to będzie wyglądać, czym to będzie. Myślę, że zachwycał ich wysoki poziom wykonawczy po prostu. I ten rynek musicalowy wtedy faktycznie powstawał, już miał większą tradycję niż warszawska Roma w Gdyni przecież. Stąd też artyści ze studia wokalno-aktorskiego imienia Baduszkowej przyjeżdżali do Warszawy, ale ja pamiętam tę współpracę z dziennikarzami jako taką bardzo, bardzo dobrą, żywą, z dużą ciekawością właśnie też po drugiej stronie. Pamiętam, jak czy to z telewizji publicznej, czy z komercyjnych telewizji, dziennikarze przyjeżdżali, nagrywali fragmenty prób medialnych czy castingów, to też wtedy było nowum, a jednak w świecie musicalu, czy to na West Endzie, czy na Broadwayu, ten system castingowy i system takiego teatru impresaryjnego, którym właśnie jest varieté, w kontekście musicalu się sprawdza, bo przecież każdy musical może mieć inną formę, ma inną charakterystykę. Potrzebni są wykonawcy, których jakość jest na najwyższym poziomie, ale jednak szukamy pewnych charakterów dopasowanych do danej produkcji. I to wtedy też było nowum. I mam wrażenie, że nie tyle sam właśnie teatr muzyczny czy musical, o ile forma produkowania tych spektakli była takim też ciekawym punktem wtedy. I być może też i dziennikarze, i artyści przyzwyczajeni do jednak pracy na etatach w teatrach też podchodzili do tego, może nieufnie, ale minęło kilkanaście lat i okazuje się, że ten model w teatrze muzycznym się znakomicie sprawdza, więc wtedy faktycznie to były jakieś początki. Powiedziałabym, że była ciekawość i taki entuzjazm po obydwu stronach. I naszych jako pracowników i moim wtedy, to były moje pierwsze doświadczenia zawodowe. I po stronie dziennikarzy, i myślę, że ta współpraca wychodziła nam całkiem nieźle.
Mnie zaciekawił epizod związany z takim stypendium producenckim Camerona McIntosha.
Tak, wtedy podczas pracy w Teatrze Muzycznym Roma i przy produkcji Miss Saigon miałam przyjemność poznać właśnie właściciela praw, Sir Camerona McIntosha, który pamiętam przyleciał do Anglii z Anglii na premierę Miss Saigon ze swoją mamą, a wcześniej wysyłał różnych wysłanników. Do nas nawet pojawił się Claude Michel Schönberg, czyli autor muzyki, też jego asystent w pewnym momencie, jak już mieliśmy próby muzyczne. No i faktycznie nadarzyła się taka okazja, że zaproponowano mi taki staż producencki w Nowym Jorku i spędziłam tam no blisko 3 tygodnie w biurze Camerona McIntosha. Miałam okazję poznać w ogóle ten cały system produkcji. Byłam też w teatrze w Baltimore, z którym wtedy współpracowali. Zobaczyłam i tam była przygotowywana premiera, jak to wszystko praktycznie wygląda. I to były absolutnie takie no, bezcenne doświadczenia. Też trzeba tutaj zaznaczyć, że ten system związków zawodowych w teatrach na Broadwayu no, w dosyć silny sposób wpływa na rytm produkcji i na sposób tej produkcji. U nas jest trochę inaczej, ale to było no, bardzo kształcące doświadczenie i bogata w to doświadczenie weszłam już jakiś czas później, na początku lat 2000, w też koordynowanie produkcji operowych też we współpracy z operą w Waszyngtonie i Los Angeles. I to doświadczenie u Camerona McIntosha było znakomitym gruntem do tego. I to fantastyczna przygoda i mam wrażenie, że gdzieś te doświadczenia i wrażenia pierwsze procentują do dzisiaj.
Myślę, że to obycie związane z tym, że ktoś widział dany spektakl jednak na Broadwayu albo West Endzie, pozwala potem uniknąć porównań, bo nie możemy porównywać Krakowa czy Warszawy czy innych miast, w których mamy teatry muzyczne, do Broadwayu.
Myślę, że możemy i nie możemy. Myślę, że jakością nasi artyści w dużym stopniu nie odstają od poziomu artystów na Broadwayu czy w Nowym Jorku. Oczywiście to są innego rodzaju produkcje. Te teatry są też przygotowane, czy często zbudowane pod daną produkcję albo przerobione i faktycznie ten model grania jest zupełnie inny. Natomiast czy możemy to porównać? No, myślę, że odkąd teatry w Polsce też produkują na licencjach spektakle non-replika, no to żaden właściciel praw nie udzieliłby takich praw, gdyby miał obawy co do jakości. Tak? Więc myślę, że jakość naszego musicalu jest naprawdę wysoka i bardzo dobra, ale też, żeby nie tylko porównywać się z Nowym Jorkiem czy z Broadwayem, no właśnie zaczynamy produkować, tworzyć własne produkcje, autorskie, polskie, oryginalne, stworzone przez polskich artystów i wtedy one zyskują kompletnie jeszcze inny kontekst, są też o czymś innym i po prostu pochodzą z nas. I kto wie, może kiedyś przyjdą takie czasy, że my będziemy licencjować nasze produkcje na West End czy Broadway.
To tu przechodzimy od razu do najbliższych planów wiosennych teatru Varieté i spektakl Czarownice. No właśnie, bo przecież taki musical autorski, musical polski dużo trudniej sprzedać.
No nie wiem, to się okaże. Myślę, że ważny jest po prostu tytuł, dobry tytuł. Myślę, że Czarownice to jest tytuł, który gdzieś pobudza wyobraźnię i ta wyobraźnia może biec w różne kierunki, czy spotka się, czy znajdzie urzeczywistnienie, czy będzie bliska myśl, która poszła za nią, za tym tytułem w widzu versus to, co zobaczy na scenie, się okaże, ale myślę, że to zaintrygowanie jest kluczowe, żeby po prostu pójść kupić bilet. Natomiast co do takiej produkcji oryginalnej, no można powiedzieć, że i licencje niosą za sobą pewne ryzyko, ale sztuka w ogóle w jakimś stopniu też to ryzyko za sobą niesie, a z kolei polska produkcja niesie innego rodzaju ryzyko. Tutaj no faktycznie polegamy na sobie, zapraszamy najlepszych twórców, pracujemy nad tym tak, żeby stworzyć najlepszy, powiedzmy, produkt w najlepszym tego słowa znaczeniu. I też nie ma gwarancji, że tak powiem, to się przyjmie i sprzeda, ale z licencjami też możemy ulec takiemu złudzeniu, że skoro to jest sprawdzone gdzieś na świecie, to u nas się przyjmie. Wcale nie ma na to, myślę, recepty. Myślę, że nasze myślenie, myślę moje i mojego zastępcy, Jakuba Szydłowskiego, zastępcy do spraw artystycznych, idzie w tym kierunku, że właśnie oryginalna propozycja musicalowa stworzona specjalnie i na zamówienie, i uwzględniająca warunki Varieté, a także to, że jest to jedyny teatr no, w pełni musicalowy w Małopolsce, wydaje się jakby takim produktem skrojonym na miarę, który, no, mamy nadzieję, rokuje na sukces. A jak będzie, no to zobaczymy. To, co mogę obiecać, to, że dołożymy wszelkich starań zarówno na etapie produkcji, etapie jakby twórczym, zapraszania tych twórców, którzy uważamy, że będą najlepsi do tej produkcji, a potem wszystko w naszych rękach, żeby odpowiednio wypromować i zachęcić widzów, żeby przyszli na tę pierwszą oryginalną, autorską produkcję musicalową stworzoną specjalnie dla Teatru Varieté.
Tu jest jeszcze kwestia przecierania szlaku, jeśli chodzi o muzykę. Piosenki, których nikt nie zna, prawda, to jest dużo trudniej coś takiego zaproponować.
Tak, chociaż teraz przecież też jest taka tendencja na Broadwayu, że nie zawsze wychodzimy z jakimś szlagierem w uszach od razu, tak? Często często no, to potrzeba czasu i jakoś słuchania się w tę muzykę, więc oczywiście jakaś melodia, jakiś motyw przewodni muzyczny, który będzie łatwo, że tak powiem, przyswajalny i zostanie w głowach i w uszach widzów, jest potrzebny zdecydowanie, ale myślę, że żyjemy w takich czasach, że naprawdę trudno przewidzieć, co będzie sukcesem. Po prostu ma to być dobre, chwytliwe, ważne, autentyczne i aktualne. Ja nie mówię tutaj o publicystyce i o jakimś komentowaniu rzeczywistości, zwłaszcza politycznej, zupełnie nie, ale aktualne dla ludzi, dla człowieka tu i teraz, a myślę, że pewne namiętności i natura ludzka się nie zmieniają i dlatego nawet takie odwołanie do historycznych w końcu wydarzeń w Salem i transponowanie tych historii, które znajdziemy w Czarownicach, mogą być super aktualne i są super aktualne dzisiaj.
Znaczy ja się zgadzam z tym, co pani mówi, natomiast tutaj upatruję właśnie w tym wybieraniu polskich autorskich tytułów, no właśnie naszą siłę, bo jeżeli i w tym kontekście nie powinniśmy się ścigać z Broadwayem, prawda, bo nigdy nie wygramy na te budżety, na skalę, na to, że nie będą śpiewać w języku polskim i takim przykładem chociażby z ostatnich lat jest musical 1989, gdzie pokazaliśmy, że możemy opowiadać własną historię i te piosenki, których nikt wcześniej nie znał, są śpiewane czy rapowane.
Zdecydowanie uważam, że musical jako forma nie jest już nam obcy kulturowo. Kiedyś faktycznie była taka dyskusja, no to nawet przywołując wcześniej wspomnianą Romę, pamiętam tę dyskusję operetka versus musical, że to jest jednak sztuka właśnie zachodnia, obca i być może się u nas nie przyjmie. Przyjął się i zdecydowanie, mówię, mamy już tak dojrzały rynek i tak dojrzałych twórców, że należy z nich korzystać, warto z nich korzystać. Oczywiście my w Varieté, w naszym programie na 3 najbliższe sezony chcemy wprowadzić tę możliwość i tworzenia, oglądania i wprowadzamy w repertuar oryginalne musicalowe produkcje polskich twórców, ale nie zamykamy się też na tytuły licencjonowane. Mamy takie w naszym repertuarze. Też będziemy sięgać po nowe tytuły, być może licencjonowane. Mamy kilka na oku, prowadzimy jakieś rozmowy, bardzo, bardzo wstępne. Więc jak najbardziej tak, ale myślę, że siła też jest w nas i warto po prostu produkować nowe rzeczy polskie, tworzone przez naszych twórców i kształtować i tworzyć w tym momencie jakąś naszą historię musicalu.
Patrząc na to, co się dzieje w innych teatrach muzycznych w Polsce, rzeczywiście nieśmiało widać taką drogę. Ostatnio na przykład Teatr Rozrywki w Chorzowie i Wilczy Księżyc, autorski musical, który być może przyciągnie młodą publiczność, ale to także w budowaniu takiego repertuaru, programowaniu teatru muzycznego w Krakowie, który wcześniej, 10 lat wcześniej nie miał tego musicalu, jest duża odpowiedzialność, prawda? Który tytuł powinna publiczność poznać, który tytuł powinien się pojawić, prawda? To jest ta selekcja.
No tak, tak, tak. Gotowych recept nie ma, wiadomo. Nie ma. My też, że tak powiem, operujemy no, pewną wiedzą, która z natury rzeczy jest ograniczona. Nie wiemy wszystkiego, nie znamy wszystkich. Mamy jakiś taki ogląd na temat widzów, dotychczasowych widzów teatru Varieté i oczywiście zaprosimy ich do tych nowych produkcji i propozycji repertuarowych, ale mamy nadzieję też, że być może rozszerzymy właśnie grono widzów za sprawą tego, że zaproponujemy jakąś lekko zmodyfikowaną tę linię artystyczną, plus faktycznie chcemy wzbogacić repertuar Teatru Varieté o produkcje familijne, bo też wierzymy w to, po pierwsze wiemy, że jest na to zapotrzebowanie, bo często zdarza się tak, że widzowie pytają w naszej kasie, czy mamy jakieś produkcje właśnie w pełni musicalowe skierowane do młodego widza i teraz ich nie mamy, ale będziemy je mieć z różnych powodów. Raz, że jest zapotrzebowanie, dwa, że wierzymy, że zapraszanie młodego widza do świata musicalu tak wcześnie, jak to jest możliwe, faktycznie buduje tę publiczność na przyszłość i mają to być pełnowymiarowe produkcje musicalowe czy spektakle muzyczne, takie, które, w których oczywiście młodzi widzowie znajdą dla siebie pewną rozrywkę i jakąś tam treść i mam nadzieję ciekawą formę, a jak to często bywa w takich propozycjach familijnych, dorośli odczytają też inne treści i też jak będą towarzyszyć swoim dzieciom czy wnukom podczas tych spektakli, to też dobrze spędzą czas, rozerwą się, ale na pewno też znajdą jakiś temat do refleksji o życiu.
Bo też, żeby tego widza mieć, trzeba go najpierw wychować. Jadąc tutaj, mignęły mi ostatnie badania na temat publiczności w teatrach i no, ta grupa się zmienia wiekowa, jest mniej młodych ludzi, którzy chodzą do teatru.
No więc tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby tę grupę przyzwyczajać, pokazywać im ten świat czy teatru, czy w tym momencie teatru muzycznego i musicalu. Wierzę, że to ma sens i przyszłość. Robią to teatry i na świecie, nawet teatry przecież operowe. Takie spektakle mogą być też opakowane szeregiem różnych aktywności, warsztatów ze sztuki, jakby przedstawiania tej sztuki teatralnej młodym widzom, a zawsze takie zaglądanie za kulisy jest ciekawe, inspirujące i wierzę w to, że warto to robić. Tak samo jak otwierać się na widza dorosłego czy starszego. Musical jest tak pojemną formą, która jest też tak atrakcyjna, że mam wrażenie, że każdy może w niej znaleźć coś dla siebie, a ta różnorodność tytułów Varieté też powoduje, że widz, kupując bilet na jeden tytuł, a mając propozycje nieco inne, ale też muzyczne, może będzie zaciekawiony kolejnym, więc to ten cały taki, powiedziałabym, ruch i podróż naszego widza, mam nadzieję, że będzie się odbywać przez różne tytuły i będzie obejmować widzów naprawdę w szerokim spektrum wiekowym.
No, idąc tutaj, mijałem dużą grupę młodzieży szkolnej, która akurat wychodziła z teatru. Czy ta edukacja też będzie częścią Varieté?
Myślę, że edukacja nawiązująca do pozycji repertuarowych zdecydowanie tak.
Różnorodność, ruch, to się pojawia w pani wypowiedzi. Czy tego życia teatralnego będzie więcej w Varieté, czy będzie więcej spektakli?
No, chcielibyśmy grać nieco więcej, może w takich dłuższych też blokach spektakli, no bo to też z jakichś takich logistycznych powodów i oczywiście finansowych powodów bardziej się opłaca. Natomiast tak, zdecydowanie mamy takie plany, myślimy o tym, żeby nawet te spektakle dla widza dziecięcego czy familijnego grać w jakiejś pierwszej połowie dnia, co nie wyklucza grania spektakli dla dorosłych wieczorem.
Po sukcesie wspomnianego 1989 różne inne polskie teatry dramatyczne wzięły się w cudzysłowie za musical. No, dzisiaj dosłownie informacja o tym, że Teatr Śląski ogłasza casting na musical do roli w musicalu Billy Elliot. Jak się pani zapatruje na, no właśnie, występowanie musicali w teatrach niemuzycznych?
No, to tylko pokazuje, że widzowie szukają czy potrzebują, że jest zapotrzebowanie na teatr muzyczny. Tak? I w oczywisty sposób teatr dramatyczny, szukając widza, wychodząc naprzeciw potrzebom widzów, myśli o takich produkcjach, a z kolei my jako teatr muzyczny i musicalowy, no myślę, mamy i publiczność przyzwyczajoną do tego rodzaju repertuaru, a jednocześnie wszelkie narzędzia, bo jednak każdy gatunek wymaga no, posiadania pewnych narzędzi, rzemiosła, umiejętności, rozumienia też tej sztuki. Bo tak jak mówię, musical jest formą i nie każdy spektakl muzyczny to jest musical. Spektakl dramatyczny z piosenkami to nie jest musical. Więc myślę, że dla każdego jest miejsce, a to, że teatry dramatyczne wprowadzają spektakle z elementami muzycznymi, no to tylko pokazuje, że widz tego potrzebuje, szuka, być może ten rodzaj teatru i ta forma rozrywki jest jakoś bardziej, nie wiem, zachęcająca dla widza. Także ja się mogę tylko cieszyć, bo ja nie postrzegam tego jako konkurencję. Uważam, że wszystko jakby na siebie pracuje i im bardziej taki wyrobiony widz i doświadczony widz, tym bardziej jest otwarty na to, żeby być może docenić jakość produkcji i poszukiwać spektakli muzycznych i musicalowych, niezależnie od tego, gdzie pierwszy raz ich doświadczy.
No właśnie, myślę, że ta jakość jest tutaj bardzo istotna. Jeżeli sięgniemy do historii, no to Metro zaczynało w teatrze dramatycznym, prawda? Więc...
No tak, ale zaczynało w teatrze dramatycznym, bo nie miało swojego miejsca, ale obroniło się tą jakością. Grane jest przecież przez 35 lat już. No ale wiadomo, fenomen Metra to jest jeszcze inna historia na inną opowieść, myślę. Ale zdecydowanie, no jakość musicalu to jest tak, że to nie może być tak, że aktor gra, że śpiewa, czy śpiewa, że tańczy. No, on musi robić wszystko na najwyższym poziomie. Każdy z tych elementów musi być naprawdę dopracowany i myślę, że to jest i trudne, i właśnie wspaniałe w musicalu, że widz doświadcza tej pełni tych doświadczeń i tego wyrazu artystycznego. I twórcy musicalowi i artyści musicalowi w Polsce pracują na to latami, żeby móc taką jakość widzowi zapewnić.
No to środowisko, ta scena musicalowa rzeczywiście jest już w ogóle w Polsce i jest prężnie działająca, ale co za tym idzie, jest też publiczność, która jeździ z miasta do miasta na te różne spektakle i oni bardzo patrzą na jakość i na tytuły i mają wyrobione zdanie.
Tak jest, są na bieżąco. Ja też ten ruch publiczności obserwuję od jakiegoś czasu. Sama też dużo jeździłam po Polsce, bo ten rynek po prostu mnie interesuje. Faktycznie też wiedzą, gdzie jacy aktorzy występują. Powstają różne platformy, które z jednej strony gromadzą informacje o tym, jaki spektakl w danym mieście, w jakim terminie jest grany, również z jaką obsadą. I my też z tego chcemy skorzystać. Nawiązujemy współpracę z portalami, które właśnie takimi informacjami dzielą się z widzami, bo wydaje mi się to ważne, żeby uczestniczyć w tym obiegu, żeby być jego częścią, żeby Varieté po prostu było no, żywym takim i widocznym elementem na tej mapie musicalowej Polski i być może widzowie, którzy jeszcze nie mieli okazji nas odwiedzić, właśnie dzięki takiemu otwarciu na nowe źródła też promocji do nas trafi.
Bo trochę można powiedzieć, że te wszystkie teatry muzyczne, teatry musicalowe grają do jednej bramki tak naprawdę.
No tak, ale myślę, że grają do jednej bramki, ale też właśnie trzeba znaleźć sposób na poszukiwanie nowego widza, zapraszanie do tego teatru muzycznego, więc może właśnie Varieté, który do tej pory był takim, ten profil był bardzo rozrywkowy, my go utrzymujemy jak najbardziej, ale pokażemy nową odsłonę teatru muzycznego, musicalu w Czarownicach i być może zajrzy do nas widz, który do tej pory nie był zainteresowany tym repertuarem, który w Varieté był. Tak samo młodzi widzowie. Nie było ich w Varieté, zapraszamy ich do teatru i tym samym doliczymy na to, że ten widz pozostanie z nami dłużej. A to, że wszyscy gramy do jednej bramki, ja myślę, że jakość zawsze się obroni.
Czyli otwarcie.
Zdecydowanie otwarcie, jakość, różnorodność, tak jak sama nazwa Varieté wskazuje na pewną różnorodność i my tę różnorodność chcemy jeszcze rozbudowywać i wzbogacać.
Jakiś wymarzony tytuł, o którym pani myśli?
Nie mogę powiedzieć.
No to mam nadzieję, że spotkamy się wtedy, kiedy ten tytuł już będzie znany. Trzymam kciuki za najbliższe premiery, za powodzenie tego otwarcia i tego ożywienia teatru Varieté.
Bardzo dziękuję. Na pewno jak będziemy już mieli zaklepany pomysł, a może i możliwość wystawienia kolejnych tytułów, będziecie Państwo o tym informowani i zapraszani do Teatru Varieté.
Dziękuję bardzo.